Dzień dobry Państwu, Maciej Jastrzębski przed mikrofonem. Zaczniemy, a właściwie będziemy kontynuować ten wątek już irański, który znajduje się też w Iraku. Otóż chodzi o pomówienia na temat udziału Iranu w porwaniach irackich aktywistów, którzy dalej protestują w południowym i środkowym Iraku. O tym pisze Al-Arabiya w artykule zatytułowanym Iracka aktywistka mówi, że potem jak trafiła do więziennej izolatki, nie wróci do udziału w protestach. Iracka aktywistka Mari Muhammad została wypuszczona po 11 dniach uprowadzenia przez nieznanych sprawców. Aktywistka powiedziała Al-Arabiyi, że była przetrzymywana w więziennej celi odosobnienia. Zaznaczyła przy tym, że nie była torturowana, ani w żaden sposób jej integralność cielesna nie została naruszona. Wyjawiła również, że celem zatrzymania było upewnienie się, czy nie otrzymuje zagranicznej pomocy. Mari Muhammad wyjaśniła, że w więzieniu obchodzono się z nią dobrze, a jej zdrowie pozostało w stanie stabilnym. Zapewniła przy tym, że nie powróci do udziału w protestach w Iraku. Mari jest drugą aktywistką, jaka została porwana podczas wydarzeń w Iraku. Saba al-Mahdawi została uprowadzona 2 listopada, gdy pomagała rannym protestującym. Wypuszczono ją 11 dnia tego samego miesiąca. Część demonstrantów oskarża irańskie bojówki o uprowadzenie aktywistów oraz blogerów biorących udział w demonstracjach w środkowym i południowym Iraku. Do tej pory niewyjaśniony jest los 26 aktywistów porwanych w trakcie demonstracji. W Basrze zabito 3 aktywistów, a w sumie w całym Iraku więzi się już około 400 uczestników protestów. Kolejny artykuł od Al-Arabiyi. Impas libański. Demonstrujący trzymają się swoich postulatów, a rząd okopuje się na swoich pozycjach. Protesty w Libanie zaczęły się 17 października i trwają nadal. Demonstranci nadal trzymają się swoich postulatów, z których najgłośniejszym jest uformowanie komisji mediacyjnej mającej doprowadzić do sformowania nowego rządu. Konsensusu nie widać jednak na horyzoncie. We wtorek oddziały prewencji policji starły się z protestującymi, w wyniku czego wielu z nich zostało rannych, a 12 osób zatrzymano. Według oficjalnej libańskiej Państwowej Agencji Informacyjnej wszyscy z zatrzymanych zostali wypuszczeni na wolność. Agencja poinformowała również o przebiegu marszu protestacyjnego w mieście Halaba w północnym Libanie, a także o zamknięciu wszystkich instytucji, urzędów i szkół, tak państwowych, jak i prywatnych. Natomiast w Sydonie, na południu Libanu, grupa uczniów protestowała przed budynkiem libańskiej grupy energetycznej, wznosząc krytyczne okrzyki pod adresem działalności władzy. W tym czasie protestowała również inna grupa, lecz tym razem przed budynkiem firmy komunikacyjnej Ogero. Protestujący w Sydonie doprowadzili również do zamknięcia banków, a także masowego wybierania pieniędzy z kont. Przejdźmy teraz do Syryjskiej Agencji Informacyjnej. Jest to oficjalna agencja informacyjna, lojalna wobec rządu prezydenta Bashara al-Assada, nazywa się SANA. Pisze o tym, że w Damaszku obraduje Komisja Jurysprudencji Muzułmańskiej i wzywa do promowania jedności narodowej ponad podziałami wynikającymi z różnic w interpretacji szariatu przez różne nurty interpretacyjne. W budynku Ministerstwa Wakfów, to jest danin na rzecz gminy muzułmańskiej, czyli tak zwanej ummy, w Damaszku doszło do pierwszego spotkania Komisji Fikhu, czyli jurysprudencji muzułmańskiej. Udział w posiedzeniu wzięli najwyżsi fakihowie reprezentujący wszystkie szkoły koranicznej interpretacji, a także minister wakfów Muhammad Abd as-Sattar as-Said. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy i odczytaniem sury otwierającej Koranu, tak zwanej al-Fatihy, za duszę męczenników syryjskich sił zbrojnych. Dyskusja toczyła się wokół nowych problemów trapiących wyznawców, a także uzupełniania się poszczególnych szkół interpretacji koranicznej oraz kontynuowania wytężonej pracy w napawaniu obywateli poczuciem jedności narodowej i odpowiedzialności za losy państwa. Więcej o spotkaniu będzie można przeczytać na stronie Radia Wnet. Drugi artykuł od Sany dotyczy otwarcia 18 sal handlowych w Syrii. Syryjska organizacja handlu otworzyła 18 nowych sal handlowych w miasteczku Az-Zabari we wschodniej syryjskiej prowincji Deir ez-Zor. Ponadto odnotowano wzrost dostępności usług, urozmaicenie dóbr oraz podstawowych produktów. Ludzie powracający do prowincji będą mogli je zakupić po konkurencyjnych cenach. Trzeci artykuł od Sany brzmi następująco. Pierwsza dostawa syryjskiej oliwy z oliwek dociera do Krymu. Dostawa została zrealizowana zgodnie z postanowieniami rosyjsko-syryjskiego porozumienia o współpracy gospodarczej i handlowej. Według Biura Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej dostawę zrealizowano drogą lotniczą, co mają potwierdzać opublikowane zdjęcia. Minister przemysłu tzw. Autonomicznej Republiki Krymu Andrzej Fasjato powiedział rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, że dostarczona oliwa, cytat, już niedługo zostanie wprowadzona na rynek w rosyjskiej prowincji, koniec cytatu. To jest, oczywiście chodzi tutaj o Krym, który został zagarnięty Ukrainie przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Minister dodał, że popyt na oliwę z oliwek jest wysoki, a cena syryjskiej oliwy jest stosowna do jej jakości. Polityk poinformował również, że już niedługo do Krymu dotrze drugi transport z pożądanym produktem. Tymczasem wiceprezes Syryjsko-Rosyjskiej Izby Biznesu, Majsar Al-Hadzi, powiedział, że wspomniana umowa została zawarta między organizacją Al-Hadzi dla eksportu warzyw i owoców, a domem syryjskim na Krymie. Według postanowienia strona rosyjska ma wysłać w sumie 1500 ton oliwy z oliwek na Krym. Organizacja ma wysłać w przyszłym tygodniu 32 tony, a w następnych od 100 do 200, aż do spełnienia limitu przewidzianego umową. Przeniesiemy się teraz do informacji podanych przez Al Jazeera. Zabici i godzina policyjna po wznowieniu starć plemiennych w Port Sudan. Dwie osoby zabito, a 7 zostało rannych, w tym jedna ciężko, podczas wznowionych starć plemiennych w Port Sudan, kluczowym mieście portowym Sudanu. Lokalne władze poinformowały o wprowadzeniu godziny policyjnej. Do starcia doszło między plemionami Albania Amir i Al-Amra Ar. Ich powodem było przybycie do miasta Al-Amina Dauda, szefa Zjednoczonego Frontu Ludowego, podległego frontowi rewolucyjnemu, któremu przewodzi Mani Ar-Komanawi. Po uroczystym przyjęciu Amina Dauda, będącego związanym z plemieniem Albani Amir, tłumy plemieńców Al-Amra'ar starły się z komitetem powitalnym. Starcie doprowadziło do śmierci po jednym członku z każdego plemienia, pomimo obecności licznych sił wojska, policji oraz szybkiego wsparcia, którym nie udało się rozpędzić tłumów. Podpalano i wywracano samochody. Według dyrektora Ministerstwa Zdrowia w wilajacie Morza Czerwonego, Ahmed Zafrana Zakiego, szpital w Port Sudan przyjął 7 rannych. Natomiast Centralny Komitet Lekarzy Sudanu oznajmił, że jego gałąź w rzeczonym wilajecie odnotowała 3 zgony i 27 osób rannych. Abdel Allah Musa, przywódca Al-Bedża, będący komórką Ruchu Wolności i Zmiany, który reprezentował sudańskie społeczeństwo i opozycję podczas rewolucji przeciwko Omarowi al-Bashirowi, trwającej od grudnia 2018 roku do września 2019, powiedział, że wypowiedzi Amina Dauda rozsierdziły członków Al-Bedży, wobec czego został poproszony przez lokalne władze o przełożenie ceremonii powitania polityka w Port Sudan. Prośba ta została jednak zbagatelizowana. Drugi artykuł od Al Jazeera. USA wspiera budowę osiedla na zachodnim wybrzeżu. Unia Europejska oznajmiła, że izraelska działalność zasiedlania zachodniego brzegu i innych ziem palestyńskich jest bezprawna w świetle prawa międzynarodowego i zmniejsza okazję do osiągnięcia trwałego pokoju. Oznajmienie Unii Europejskiej jest odpowiedzią na poparcie Waszyngtonu dla budowy izraelskich osiedli na terytoriach okupowanej Palestyny. Poparcie udzielone przez Waszyngton jest o tyle przełomowe, że przez około 40 lat uznawał on osadnictwo izraelskie za nielegalne. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że jego kraj nie uznaje już osadnictwa izraelskiego za niezgodne z prawem. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki i bezpieczeństwa Federica Mogherini oświadczyła w poniedziałek, że Unia Europejska wzywa Izrael do zaprzestania wszelkich działań osadniczych w świetle zobowiązań na nie spoczywających jako okupancie. Al Jazeera podała, że stanowisko USA jest sprzeczne ze stanowiskiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Al Jazeera zauważyła również, że pojawienie się tego oświadczenia zbiegło się w czasie, gdy szef Centrowego Stronnictwa Niebiesko-Białych Benny Gantz ma uformować koalicję rządową i rząd, czego nie udało się zrobić premierowi Netanyahu po przedterminowych wyborach we wrześniu bieżącego roku. Poprzedni rząd pod przewodnictwem Netanyahu był mocnym sojusznikiem USA, podkreśliła Al Jazeera. Na zakończenie warto jest odnotować zdarzenie o charakterze polsko-arabskim. Polska podpisała umowę o ułatwieniu w morskim handlu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Umowa o ułatwieniu w handlu i transporcie pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi podpisali minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk i minister infrastruktury i rozwoju Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdul Belhafi Al-Numain. Jak zapowiadano strony umowy, przyczyni się ona do rozwoju współpracy handlowej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zawiera zapisy dotyczące m.in. wolności żeglugi, ułatwień w transporcie morskim, uproszczenia i przyspieszania formalności celnych. I w ten sposób kończymy dzisiejszy przegląd prasy arabskiej. Oddaję głos panu redaktorowi.